I nie wiem, czy cierpliwości starczyły, czy przy telefonie jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Jest, dzień dobry. Przysłuchiwał się z wielkim zainteresowaniem dyskusji o konstytucji, bo konstytucja to mój konik. I tak trochę sobie myślę, przecież była taka piękna konstytucja, zaraz na mnie wsiądą, oczywiście była. To była konstytucja kwietniowa z 1935 roku, która bardzo wyraźnie określała uprawnienia zarówno rządu, jak i pana prezydenta. Wiem, że to po prostu to dzieło jest uważane za autorytarne i za bardzo nieeleganckie, ale można przecież wszystko w odpowiedni sposób znowelizować, a nie było to dzieło straszne, skoro i Francuzi, i Finowie w oparciu o tę konstytucję zbudowali swoją. Ale teraz o czym innym. Pan prezydent Niemiec bawił w Polsce. Po prostu przyjechał, Frank-Walter Steinmeier pisze, Martin Adam ze studia ARD w Warszawie, niemalże jako minister spraw zagranicznych, bo miał taką listę tematów, która raczej wskazywałaby na wizytę szefa dyplomacji niż prezydenta Republiki Federalnej, a wspomnieć trzeba, że prezydent Republiki Federalnej ma dość niewiele w tym kraju do powiedzenia, że jest to po prostu figura do przecinania wstęg i wygłaszania okolicznych przemówień. Tym niemniej powiedział kilka słów, które weszły do pewnego słownictwa polsko-niemieckiego w tym roku, a mianowicie cud, kolejny cud, czyli cud nad Odrą i Nysą, dotyczy to stanu stosunków polsko-niemieckich, i nowe poczucie wspólnoty. Oczywiście w przemówieniu głowy państwa znajdują się zawsze zdania, które można zinterpretować w taki sposób, w jaki się chce, zgodnie z zasadą, co poeta miał na myśli. To dotyczy na przykład stwierdzenia, że jest rzeczą bardzo ważną, aby utrzymać praworządność, aby utrzymać regulacje, które są powszechnie przyjęte, i po prostu, że tylko wtedy jesteśmy suwerenni, jeżeli utrzymujemy te reguły. To można oczywiście interpretować również bardzo szeroko, bo można powiedzieć, czy rzeczywiście miał na myśli tutaj prezydent Niemiec Polskę, może miał na myśli Niemcy, czy też Unię Europejską. To jest tak powszechne i ogólne stwierdzenie, że po prostu nie wymaga to bliższego wyjaśnienia. Polska jest bardzo ważnym krajem dla Niemiec. W Unii Europejskiej trzeszczy. Nie wiemy, co będzie we Włoszech. Nie wiemy, jaka jest przyszłość euro. Nie wiemy, jak wyglądać będzie kwestia lokomotywy paryżsko-berlińskiej. Czy wystarczy jej paliwa, czy wystarczy jej siły, czy wystarczy jej możliwości sterowania tym kolosem. No, nie powiedziałbym zupełnie na glinianych nogach, ale zważywszy środki przeznaczane na obronę, to również można i powiedzieć coś takiego. O czym mówiono? No, mówiono oczywiście o tych wszystkich sprawach, które dotyczyły Niemiec i Polski, a mianowicie o NATO, o kryzysie ukraińskim, o kontrowersyjnym Nord Stream 2. I to były tematy główne, ale były też liczne tematy poboczne i były też różnego rodzaju spekulacje. Na przykład moja ulubiona i zabawna korespondentka z Warszawy, pani Lesser, która pracuje dla lewicowych mediów, ona sobie pozwoliła powiedzieć, że najprawdopodobniej pan Steinmeier rozmawiał w cztery oczy z panem Dudą także na temat, jakby tu przeciwstawić się tej ofensywie pisowskiej, która służy do demontażu państwa prawa. No więc jest bardzo ciekawe. W ogóle wydaje mi się, że pani Lesser powinna pisać o tym wszystkim, co myśli, o czym rozmawiali, a co nie dotarło do opinii publicznej. To byłoby bardzo, bardzo ciekawe i mogłoby jako science fiction nawet znaleźć bardzo duży sukces rynkowy. No oczywiście pani, również Die Welt zabiera oczywiście głos, wiele gazet pisze na ten temat. Die Welt przypomina, że zaledwie 29% Niemców uważa Polaków za sympatycznych. Dlaczego? Skąd to się wzięło? No, być może oni czytają w tych różnych gazetach wkładki, które są pisane przez dziennikarzy Gazety Wyborczej, którzy są bardzo często na łamach niemieckich mediów. W każdym razie stwierdzenie to wywołało też falę komentarzy czytelników na łamach Die Welt, który oczywiście na przykład w jednym z komentarzy zauważono, że to widocznie bardzo dziwną grupę tutaj badano, bo on często bywa w Polsce i jest zupełnie innego zdania. Tak, indywidualne odczucia są zupełnie, zupełnie inne. W każdym razie wizyta jest zaliczona, można by powiedzieć. Miała ona miejsce. Co z tej wizyty wyniknie? No, wyniknie oczywiście niewiele, bo jak powiedziałem, prezydent nie ma wiele do powiedzenia, ale może porozmawia z panią Merkel i powie, jakie nastroje panują w Warszawie. To może będzie sukces, to może będzie jedyny wyczuwalny sukces tego spotkania.
A to spotkanie obserwował i był Antoni Opaliński na tym spotkaniu?
Na spotkaniu w Zamku Królewskim, tak, byłem.
No i? Jaka była atmosfera?
Atmosfera była taka trochę ekspercko-dworska w tym sensie, że padło bardzo wiele słów na temat pojednania, na temat wspólnoty, zwłaszcza w tej debacie ekspertów, natomiast tak trochę to było wszystko oderwane od realnych problemów w stosunkach polsko-niemieckich, na przykład nie za wiele mówiono o takich sprawach jak Nord Stream, czy pewne różnice między nami, które istnieją.
Ale po co mówić o różnicach, kiedy można się do siebie beztrosko uśmiechać? Takie uśmiechy będą w konsulacie polskim w Kolonii. Coś się wyjaśniło? Sprawa nadania odznaczeń państwowych dla dziennikarzy, którzy uważają, że w Polsce dzieją się tak okropne rzeczy w tej chwili, że nawet ręka się trzęsie, jak się o nich pisze, ręka się trzęsie ze strachu przed autorytarną władzą.
Nie ma żadnych nowych informacji w tym zakresie, co jest w gruncie rzeczy wydarzeniem dość smutnym. Można sobie wyobrazić, że może kolejne osoby dostaną jakieś ordery, ale nie chcę tutaj oczywiście wróżyć z fusów. Nie, to jest przykra sprawa. Ona jest tak odbierana przez Polonię w Kolonii, jest odbierana tak przez ludzi, którzy otrzymali te odznaczenia i teraz nie bardzo wiedzą, jak w jednym z maili przeczytałem, który był przysłany do mnie, czy mają te ordery zwrócić, te odznaczenia, czy też nie. To jest innego rodzaju historia. To jest przykra w ogóle historia. To jest kwestia pewnej staranności władzy w obchodzeniu się z ludźmi i w obchodzeniu się z pewnego rodzaju regułami, które powinny być obowiązujące, które stanowią podstawę państwa, że na ogół wyróżnia się osoby zasłużone, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Zaskoczył mnie pan na początku rozmowy, mówiąc o konstytucji z 1935 roku. Myślałem, że powie pan o wzorowej konstytucji, czyli konstytucji 3 maja.
No, oczywiście o Konstytucji 3 maja powinienem powiedzieć na pierwszym miejscu, ale Konstytucja 3 maja leży już nieco w przeszłości. Tak, to jest też dobra konstytucja. Przede wszystkim jest to bardzo krótka konstytucja. Ta krótka konstytucja ma to do siebie, że zawsze może wskutek poprawek uzyskać wspaniałą wartość. Można ją, tym bardziej, że ona zawierała w sobie mechanizm permanentnej rewizji, czyli było to niezwykle nowoczesne posunięcie prawne. Zresztą można teoretycznie wyobrazić sobie przywrócenie tej konstytucji, dostosowanie jej drogą poprawek do rzeczywistości. Wtedy Polska miałaby najstarszą, naprawdę obowiązującą konstytucję na kontynencie europejskim. Tak, to było wielkie dzieło, skoro jesteśmy z niego tak dumni, to bądźmy dumni na co dzień z tego dzieła. To po prostu możemy zrealizować, jeżeli tylko chcemy. A Konstytucję 3 maja zna każdy Polak, w każdym razie każdy, kto umie czytać i pisać i ma trochę klas skończonych jakichkolwiek szkoły.
Mam nadzieję, że Kurier Wnet już dotarł do pana redaktora. Czerwcowy numer Kuriera Wnet. Tam na 15 stronie jest Konstytucja według Jana Kowalskiego. Jeżeli jakiś komentarz pan redaktor miałby do tego projektu, to zachęcam do przelania go na papier.
Bardzo chętnie to zrobię, jeśli tylko przeczytam ten numer. Jeszcze nie byłem u nas w naszym kiosku po tamtej stronie Nysy, ale poczłapię, kupię, przeczytam i usiądę do laptopa.